With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 85 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 85 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W dzisiejszych czasach wciąż trwają debaty w obronie życia wszystkich dzieci poczętych w łonach matek. Życie człowieka jest darem Boga, jego obrazem i odbiciem, udziałem w jego ożywczym tchnieniu. Bóg jest zatem jedynym panem tego życia. Człowiek otrzymuje życie jako dar, lecz dar, którego nie jest panem. Dlatego też nie może decydować według własnej woli ani o swoim życiu, ani o życiu innych. 8 maja minęła 120. rocznica urodzin Stanisławy Leszczyńskiej. Jej miłość do dzieci i ich matek była silniejsza niż lęk, który towarzyszył jej każdego dnia w niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Od 1992 roku trwa proces beatyfikacyjny Stanisławy Leszczyńskiej.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dar życia oraz za drugiego człowieka, którego życie może być zagrożone. Zapraszamy Was na drugą z kolei archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dende, który ukaże nam wzór matki, która była dla wszystkich światłem, a jej osobowość jest pełna słońca.
Witam was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już od dłuższego czasu święto matki obchodzimy w okresie ostrego kryzysu amerykańskiej rodziny. Objawami tego kryzysu są liczne rozwody, nagminna aborcja, psychiczne sieroctwo dzieci rozdzielonych rodziców, samobójstwa i narkomania wśród młodzieży. Statystyka podaje, że wiele dzieci rodzi się poza rodziną. Szatan zbiera obfite żniwo. Przez swoje sługi uderza w instytucje rodziny, a odzierając ją z wartości duchowych i moralnych, chce zniszczyć naród i Kościół. Niemiło byłoby matkom, gdybym roztrząsał choroby życia rodzinnego. Ale gdy tyle zła dzieje się na świecie, tym ufniej witamy światła wśród nocy. Ukażę wam wzór matki, która była dla wszystkich światłem, a jej osobowość jest pełna słońca. Częściowo już ją znacie. Mówiłem o niej ubiegłego tygodnia. Jest nią Stanisława Leszczyńska, bohaterka obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w Brzezińce. Ratowała ona z narażeniem swego życia tysiące dzieci. Dziś ukaże ją jako matkę rodziny i matkę nieszczęśliwych kobiet w pogadance pod tytułem Matka nie tylko dla swoich dzieci, Stanisława Leszczyńska. Życie każdej prawdziwej matki Polki jest męczeństwem rozłożonym na raty. Takim było też życie Stanisławy Leszczyńskiej. Miecz boleści szczególnie zranił serce matek Polek, gdy hitlerowskie Niemcy i bolszewicka Rosja rozgrabiły Polskę. Leszczyńska miała wtedy 43 lata i rodzinę złożoną z męża i czworga dzieci. Zaś w nocy z 19 na 20 lutego w 1943 roku gestapo wpadło na trop, że jej mąż z zawodu zecer podrabiał dokumenty, aby umożliwić ściganym Polakom i Żydom ucieczkę. Z tego powodu zaaresztowano całą rodzinę Leszczyńskich. Mąż i jeden synów potrafili się wyrwać z rąk policji. Matka Stanisława wraz z córką 17-letnią Sylwią została wywieziona do obozu w Oświęcimiu. Dwóch starszych synów, Henryka i Bronisława, gestapo zesłało do obozu koncentracyjnego w Mauthausen na terenie Austrii, gdzie pracowali w kamieniołomach. Cios ten nie załamał Stanisławy Leszczyńskiej. Gdy nie mogła najdroższym w niczym już pomóc, polecała ich opiece Ojca Niebieskiego. W czasie dwumiesięcznych przesłuchów w gmachu gestapo modliła się ustawicznie. Na pożegnanie, prowadzona przez podwórze gmachu, wcisnęła ukradkiem jednemu z synów kawałek chleba. Wszyscy członkowie rodziny byli na ten straszny cios przygotowani duchowo. Dzięki szlachetnej, świątobliwej matce znaleźli oparcie w Bogu. Widzieli swą matkę ciągle zjednoczoną z Bogiem. Swą duchowość czerpała z Ducha Świętego Franciszka na zebraniach świeckiej jego rodziny, czyli trzeciego zakonu, i z życia liturgicznego. Nigdy jednak nie demonstrowała swej religijności. Rozmowy z Bogiem na modlitwie prowadziła w skrytości, przeważnie wtedy, kiedy wszyscy już ułożyli się do snu. Mimo utrudzenia zawodową pracą położnej, odmawiała modlitwy, na które wcześniej zabrakło jej czasu, związane z regułą świętego Franciszka. Modlitewną pamięcią obejmowała liczne grono przyjaciół, krewnych i znajomych. Nie zapominała o tych, za których nikt się nie modli. Przy pracy domowej, zwłaszcza gdy szyła dzieciom ubranka na maszynie, śpiewała pieśni religijne i patriotyczne. Religijność wpajała dzieciom od maleńkości. Uczyła je pacierza, modlitwy pańskiej, pozdrowienia anielskiego i składu apostolskiego, 10 przykazań. Klęcząc przy dziecku, wsłuchiwała się z uwagą i skupieniem w nieudolnie wypowiadane słowa. Ojciec pochwalał metodę matki. Raz, gdy jedno z dzieci miało zaledwie kilka miesięcy, rzekł do swej żony: uklęknij mi i pomódlmy się za nie, bo ono jeszcze malutkie i nie może mówić. Ubierając dzieci, zawsze brała rączkiem dziecka i kreśliła nią znak Krzyża Świętego. Wszystkie swe dzieci ofiarowała Dzieciątku Jezus, a później oddała je pod opieką Najświętszej Matki Niepokalanej. Każdemu dziecku wybrała świętego patrona na wzór i opiekuna. O sobie mówiła, że jej opiekunem jest święty Antoni Padewski. Każdemu dziecku dała różaniec do odmawiania. Kiedy jeden z synów ciężko zachorował, zmobilizowała wszystkich do krucjaty modlitewnej o jego zdrowie, a po wyzdrowieniu nie zapomniała o wdzięczności Bogu. Co dzień przez całe życie odmawiała litanie do serca Jezus za tę jedną łaskę. Nigdy nie prosiła o nic dla siebie. Zawsze była gotowa do usług dla innych. Dla wszystkich była delikatna, czuła, łagodna, serdeczna, życzliwa. Zaś wobec siebie zawsze wymagająca, zdyscyplinowana, życzliwa, pełna wewnętrznego hartu. Jeden z kolegów zwierzył się któremuś z jej synów: u twojej mamy wyczuwa się jakąś dziwną czystość. Coś bardzo jasnego promieniuje z jej wnętrza. Towarzysko mało się udzielała. Nie lubiła plotek i obmów. Nie chciała z wizyt wracać mniejszym człowiekiem, jak mówił starożytny filozof. Natomiast zawsze znalazła czas na odwiedzanie chorych, biednych, załamanych. Swoje macierzyńskie uczucia rozciągnęła na wszystkich ludzi, zwłaszcza na dzieci. Kochała je. Uważała je za największy dar Boży dla człowieka. Bolała nad dolą sierot. Od dorosłych doznała nieraz wiele krzywd, a już bez liku w obozie koncentracyjnym, gdzie była świadkiem zbrodni wołających o pomstę do nieba. Nigdy jednak nikogo nie potępiała, raczej broniła. O hitlerowcach mówiła, że nie wiedzą, co czynią, bo tak ich nauczono. Bolała zarówno nad tymi, którzy cierpieli, i nad tymi, którzy zadawali cierpienie. O swoich przeżyciach w obozie nie mówiła. Tłumaczyła, że kto tego piekła nie przeżył, nie potrafi go zrozumieć. Nie chciała też budzić nienawiści do Niemców. Hitlerowców traktowała niemal ze współczuciem za to, czym ich obarczono. Codziennie się za nich modliła, jak za tych, którym nie mogła pomóc. Nie narzekała na swój los. Nie skarżyła się Bogu, choć jako istota rozumna zastanawiała się, dlaczego opatrzność żąda od niej i od innych tak wielkich wyrzeczeń i cierpień. Gdy tego pojąć nie mogłam, podejmowała swój ciężki krzyż z wiarą i ufnością w dobroć Bożą, wierząc, że jest w tym jakiś cel. Z modlitwą na ustach szła wyznaczoną drogą przez życie i oświęcim. Macierzyńskie serce Leszczyńskiej okazało się w całej pełni w obozie Oświęcimia Brzezinki. Najpierw w stosunku do własnej córki Sylwii. Gdy ją ciężko chorą z powodu flegmony przeznaczono do komory gazowej, matka zgłosiła się, żeby pozwolono jej razem umierać. Lekarz wtedy córkę skreślił z listy skazanych. Innym więźniarkom nie mniejsze okazywała serce. Zesłanie do Oświęcimia uważała za szczególny dar łaski. Rozumiała, że opatrzność wyznaczyła jej określony cel – ratowania dusz tam, gdzie szatan zabijał ciała. Podtrzymywała współwięźniarki na duchu, kierowała ich myśli do Boga, okazywała im współczucie. Uświadamiając sobie, że każda z tych cierpiących istot miała niedawno swój dom, swoją rodzinę, kochających ją bliskich, krewnych, przyjaciół, że mogła cieszyć się ich miłością, zachować swą godność i znajdywać należny szacunek, Leszczyńska starała się im ten dom niejako zastąpić. Choć były umieszczone w obskurnym baraku, pośród brudu, robactwa i szczurów, choć były wygłodniałe, zziębnięte, odarte ze czci i wszelkich praw należnych człowiekowi, niosła im miłość swoją i miłość Bożą. W świat zbrodni wnosiła życzliwość i miłość. Ginął wtedy zwierzęcy strach. Powracała godność i odwaga. W atmosferę napięcia, chaosu, lęku i pogardy wnosiła ład i uspokojenie. Głęboka wiara w Boga, w człowieka, nie uległa w obliczu zbrodni załamaniu. Zbierała wszystkie siły i całkowicie zaangażowała się w sprawy tych nieszczęśliwych istot. Wnikliwą miłością i przezorną mądrością ratowała to, co się wydawało nie do uratowania w tych warunkach. Gdy SS-mani grozili jej śmiercią za niewykonywanie rozkazów, przemawiała do ich sumień. Powtarzała, że życie trzeba bronić, a nie zabijać je. Taką postawą zyskała przynajmniej tyle, że miała mniej wizyt kontrolnych ze strony Niemców. Jeden z lekarzy obozowych zauważył, jak Leszczyńska z więźniarkami składały sobie życzenia z okazji świąt. Zatrzymał się i milcząc patrzył w ziemię. A potem powiedział: przez chwilę poczułem się człowiekiem. Gdy na blok położniczy przyprowadzono przestraszone kobiety, podchodziła do nich łagodnie, uśmiechnięta i głaskając po twarzy mówiła: bądź, dziecko, spokojna. Tutaj ja będę dla ciebie matką. To też wszystkie kobiety nazywały ją mamą. Ale tej szlachetnej, dobrej, współczującej mamie nie zawsze udało się uratować dziecko od śmierci, zwłaszcza Żydówki lub Cyganki. Ale zawsze była przy matce, trzymała ją za rękę, modliła się i przeżywała tragedię razem z nią. Niekiedy mogła tylko odprowadzić matki skazane na śmierć wzrokiem ogromnego bólu i współczucia. Do końca pozostał jej w pamięci obraz młodej Polki z Wilna, która została skazana na obóz w Oświęcimiu za pomoc partyzantom. Zaraz po urodzeniu dziecka została przywołana numerem. Wzywano ją do komory gazowej. Owinęła dziecko w brudny papier i przycisnęła do piersi. Usta jej poruszały się bezgłośnie, jakby chciała zaśpiewać maleństwu piosenkę, by mu wynagrodzić niedolę, dręczące zimno i głód. Nie mogła wydobyć głosu, nie miała sił. Tylko duże i obfite łzy wylewały się jej spod powiek i spływały na bladych policzkach, padając na główkę małego skazańca. I tak szła na śmierć swoją i śmierć dziecka do komory gazowej. Jedyną może pociechą dla zbolałej matki była myśl, że jej dziecina będzie umierać w objęciach kochającej matki. Jak Leszczyńska mogła to wszystko znieść? Tylko miłość Boga, miłość do każdego człowieka, nawet nieprzyjaciela, a zwłaszcza miłość do najbardziej bezbronnych, niewinnych dzieci, pozwoliła jej przeżyć piekło Oświęcimia. Gdy się zawierucha wojenna skończyła, Leszczyńska wróciła z córką do Łodzi. Z Mauthausen przybyli też dwaj synowie i trzeci się odnalazł. Zginął jedynie jej mąż w powstaniu warszawskim. W ocaleniu dzieci widziała szczególny dowód opatrzności Bożej. Mówiła: Bóg przyprowadził szczęśliwie wszystkie moje dzieci do domu, bo ja nigdy nie zabiłam niczyjego dziecka. Zakończę pogadankę refleksją księdza biskupa Bogdana Bejze i cytuję: gdyby Stanisława Leszczyńska była obywatelką jakiegoś potężnego narodu, na przykład Stanów Zjednoczonych, albo tak wpływowego jak naród żydowski, Już od dawna byłoby o niej głośno w całym cywilizowanym świecie. Ogłoszono by ją jako drugą Florence Nightingale. Od siebie dodam, że jej sława rozejdzie się po świecie. Ruch pro-life, walczący o poszanowanie życia przede wszystkim nienarodzonych dzieci, potrzebuje patronki i wzoru. Znajdzie ją w świetlanej postaci naszej matki Polki.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Jak wiecie, trwa w Kościele nadzwyczajny jubileuszowy Rok Miłosierdzia Bożego. Papież prosi, aby w tym roku jubileuszowym Kościół stał się echem Słowa Boga, które brzmi mocno i przekonująco jako słowo i jako gest przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się nie zmęczy nigdy ofiarowanie miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety. Niech powtarza z ufnością i bez ustanku. Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków.
Dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Boże Ciało w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie obchodzone jest w niedzielę po uroczystości Trójcy Świętej. W Ewangelii słyszymy słowa Jezusa, wypowiedziane podczas ostatniej wieczerzy. To jest moja krew przymierza, która za was będzie wylana. Chrystus przypomniał krew przymierza, które Bóg zawarł z Izraelem u podnóża góry Synaj.
W poniedziałek w Stanach Zjednoczonych obchodzone jest święto wieńczenia grobów, Memorial Day, upamiętniające wszystkich, którzy zginęli w służbie narodu amerykańskiego.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na czerwiec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę czerwca. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwo Matki Bożej nieustającej pomocy.
Na czerwiec Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne, znajdowały również w wielkich miastach okazję do spotkania i solidarność. Oraz intencję ewangelizacyjną, aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą, abyśmy kontemplując miłosierną miłość Chrystusa, otworzyli nasze serca na potrzeby braci.
Trwa nasza dziewięciowtorkowa nowena do świętego Antoniego. Zakończymy ją we wtorek tuż przed uroczystością świętego która przypada 13 czerwca. Proszę, dołączcie się do niej, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego, który jest także patronem godziny różańcowej.
Za kilka dni czerwiec. Czerwiec jest poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na wynagrodzenie za grzechy nasze. Bierzcie udział w nabożeństwach czerwcowych lub odmawiajcie wspólnie w rodzinie litanię do serca Pana Jezusa.
Trzecią niedzielę czerwca będziemy obchodzić Dzień Ojca. W godzinie różańcowej rozpocznie się nowena modlitw do serca Pana Jezusa, szczególnie we wszystkich waszych intencjach oraz o wieczne szczęście zmarłych i potrzebne łaski dla żyjących ojców. Gorąco zachęcamy was do wzięcia udziału w tej nowenie i przysłania swoich intencji oraz ofiar na potrzeby naszego apostolatu.
W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Najświętsze Serce Pana Jezusa czcimy jako znak i symbol niepojętej miłości, którą boski Odkupiciel miłuje nieustannie wiecznego Ojca i wszystkich ludzi bez wyjątku.
W sobotę z miłością wspominamy niepokalane serce Najświętszej Marii Panny. W nim Matka Jezusa chowała wiernie wszystkie wspomnienia z życia Syna Bożego.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.
For many years, the Father Justin Rosary Hour has been heard on this radio station. Our broadcasting can only be continued through the generosity of our support. Please help us to make it possible to continue to share God's message through your donation to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. May God bless you.